Ja nie wiem, czy są w ogóle jakiekolwiek pytania, bo nie wiem, czy po prostu wszyscy nie padamy już na noc, ale także i wszyscy jesteśmy tacy troszeczkę, no, tym wszystkim przytłoczeni, bo ta idea dwudniowej konferencji miała polegać na tym, aby dokonać rekonstrukcji mitu Wróblewskiego i być może przejście przez te wszystkie warstwy interpretacyjne jego twórczości. Mam wrażenie, że po półtora dnia spotkania tych warstw interpretacyjnych właściwie jeszcze się więcej pojawiło. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Ja sam zresztą tak troszeczkę już, czy ja dopiero zaczynam trawić wszystko to, co usłyszałam. Jestem przekonany, że są jednak jakieś pytania, więc no, proszę się nie obawiać, proszę te pytania zadawać. Mogą to być także reakcje.
Pytań, które padły po pierwszej części panelu i na które nie mogliśmy odpowiedzieć, więc może krótko odpowiem, póki jeszcze wszyscy pamiętają, co powiedziała Anka Ptaszkowska i Luisa Nader.
Bardzo dobrze sobie zdałam sprawę tutaj, że jestem na konferencji historyków sztuki, której przedmiotem jest socrealizm i socrealizm w przypadku Wróblewskiego, który nie jest, jak wiadomo, typowym przykładem socrealizmu, który jest jednym z komunistów uczciwych. Więc to już jakby zaciemnia same granice zjawiska, znaczy pozwala na różne odstępstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że granice samego zjawiska, pewna istotna bardzo rzecz umknęła wszystkim. Przypuszczam, że w związku z tendencją aktualną do upolitycznienia sztuki, co jakoś wyposażyło nas w pewną czułość do tego zjawiska, jakim był socrealizm. No i granice jego zostały bardzo zrelatywizowane i bardzo, że tak powiem, wygładzone i rozpłynięte lekko. Także ja bym chciała powiedzieć, że jednak granice socrealizmu wyznaczał system represji, bardzo precyzyjny. I artyści, którzy socrealizmu nie uprawiali, temu systemowi podlegali wszelkim karom, które wynikały z tego systemu. Drugim elementem, który tę definicję zjawiska, jakim był socrealizm, stwarzał, była opozycja. Była opozycja wśród samych artystów. Malarze, artyści, którzy z socrealizmem walczyli. I ten moment został zupełnie dla mnie w niewiadomy sposób, niezrozumiały, został kompletnie pominięty. I chodzi tutaj o przyjaciół i towarzyszy Wróblewskiego z grupy krakowskiej, głównie o Kantora i Jaremiankę i o całą pierwszą wystawę sztuki nowoczesnej, która była ostatnim głosem protestu przeciwko właśnie socrealizmowi. Więc tu po prostu jest dla mnie zupełnie niepojęte, że ten aspekt historyczny, ta prawda historyczna została tutaj pominięta. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, która wydaje mi się powinna być obiektem bardzo z kolei czułej uwagi i dociekań bardzo trudnych, to jest konflikt między Wróblewskim i jego towarzyszami z grupy krakowskiej. Nie mogę na ten temat nic powiedzieć, bo nie wiem konkretnie, poza jedną wypowiedzią Kantora, przy której byłam obecna. To było w czasie zebrania grupy krakowskiej, kiedy Kantor, ktoś go zaczepił o sprawę Wróblewskiego, bo właściwie ta sprawa w związku ze śmiercią Wróblewskiego była otoczona milczeniem. I Kantor wtedy powiedział, że była to między nimi rzecz bardzo skomplikowana, która się nie nadaje do rozsądzania na takich publicznych tych. No można przypuszczać jakie były powody tego konfliktu i w jaki sposób on się potoczył. Myślę, że to jest temat, którym naprawdę badacze mogliby się zająć. Ale w każdym razie chciałam jedno tylko powiedzieć, że jest po prostu dla mnie niesłychane, że że ten aspekt, kiedy sztuka była, sztuka awangardy, powiem to wyraźnie, sztuka awangardy polskiej była walką, była sztuką naprawdę walczącą, że to zostało w tym momencie, wobec tego momentu historycznego pominięte. I przez to wyodrębnienie sprawy socjalizmu i Wróblewskiego tym razem, wyodrębnienie z tego rzeczywistego i okrutnego kontekstu, właściwie doszłam do wniosku, to jest może lekko prowokacyjne, że większość wypowiedzi, które tutaj padły, mogły być, przeszłyby przez wszystkie małe bardzo dziureczki cenzury komunistycznej i mogły być wygłoszone na Stalinowskim Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję.
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim referentom, bo naprawdę dla mnie ich wypowiedzi były bardzo otwierające. I chciałabym się głównie odnieść do wypowiedzi Doroty Jareckiej, Davida Crowleya, który nie wiem, czy tutaj... I do wypowiedzi Toma, ponieważ wydaje mi się, że one ze sobą bardzo ciekawie korespondowały. I będę musiała powiedzieć jednak kilka słów komentarza, ale najpierw zadam pytanie. Więc pytanie brzmi, czy możemy pomyśleć śmierć poza traumą i czy możemy pomyśleć pozycję świadka poza traumą? A jeżeli tak, to czym byłaby ta rama? I teraz odnosząc się do wypowiedzi głównie Doroty i Davida, chciałabym tylko wspomnieć o tym, że dla mnie jakby niesamowity jest ten wątek rąk, który się przewija u Wróblewskiego, a potem u Wajdy w Człowieku z żelaza i w Człowieku z marmuru. I dla mnie też niesamowity jest ten właśnie wątek samokrytyki. I może chciałabym przywołać taki fragment z listu do żony. Ja nie jestem pewna, czy ten fragment z listu do żony był przetłumaczony dla gości z daleka na tej konferencji. Pozwolę go sobie, on jest bardzo piękny, wszyscy go znamy tutaj w Polsce. Pozwolę sobie go przytoczyć, ponieważ on jest rodzajem samokrytyki Wróblewskiego w prywatnym liście do żony i tutaj również jest podniesiony ten wątek rąk. To jest rok 53 około, bo ten list jest niedatowany i Wróblewski pisze tak. Również odnosi się do tej podwójnej śmierci ojca, można powiedzieć, ojca rzeczywistego i ojca Stalina. Zdradziłem swoje dzieciństwo, nie ma go, nie pamiętam. Otwarta droga życia przede mną napełnia mnie wstrętem. Robiłem wszystko, żeby zniszczyć moje życie. Został naokoło mnie martwy świat, który paraliżuje z wolna całe ludzkie czucie we mnie, i nie znajduję w sobie sił, aby w tej pustyni wykrzesać w sobie szatański ogień młodości. Sprzeciw przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Jestem stary i wyjałowiony. To jest 53 rok. Nie mogę ruszać ręką, bo moja ręka przepełnia mnie obrzydzeniem. Każdą czynność i każdy poryw wyrywam z siebie śmiertelnym spazmem woli, bo nic we mnie nie ma, z wyjątkiem pogardy do siebie i nienawiści do świata. Więc znowu chciałabym się zapytać, jak można by było ten wątek właśnie rąk robotniczych, rąk, które są w uścisku, rąk, które przepełniają wstrętem, to jest ręka malarza, prawda, tego malarza, który namalował te obrazy socrealistyczne również, jak ten wątek rąk można interpretować. A tak poza tym chciałam tylko jeszcze podkreślić, że samokrytyka chyba za każdym razem jest taką ekspozycją siebie. Samokrytyka polega również na ujawnieniu swojego wstydu, na ekspozycji własnego wstydu. I przyznam się, że tutaj ten wątek wstydu, który ukazał się w Doroty wypowiedzi, dla mnie jest bardzo ważny i szczególnie interesujący i bardzo, bardzo inspirujący. To tyle.
i pomyślałam, że Anka Ptaszkowska, ja w pierwszej chwili byłam zdumiona jej reakcją, której, jak Państwo pamiętają, Anka przypisała części mówców takie stalinowsko-socjalistyczne podejście. I może dobrze, że odczekałam te kilka godzin, bo najpierw jakoś się tym przejęłam, że i chciałam powiedzieć, odpowiedzieć jej od razu, że ma wysokie pojęcie o stalinizmie, skoro uważa, że takie teksty jak Davida Crowleya czy Jerome Bazemby przeszły przez to stalinowskie sito, nie mówię o sobie, ale potem właśnie też przetrawiłam te problemy i doszłam do wniosku, że Anka bardzo dobre zrobiła spostrzeżenie, to znaczy, że te wystąpienia rzeczywiście były jakoś lewackie, to znaczy, że specjalnie, mówię o sobie, takie podejście zastosowałam, o czym mówiłam, że mówię o socrealizmie jego własnymi środkami i właśnie nie chcę od niego odchodzić na dystans lat świetlnych i nie chcę oceniać artystów czy artysty w sposób zdystansowany i etyczny, ale właśnie no, tak jakby zdjąć te rękawiczki, o których Luiza mówiła, że właśnie żeby zwrócić uwagę na te ręce robotników, prawda, którzy dotykają tych cegieł i dlaczego oni dotykają tych cegieł tak gołymi rękami. I rzeczywiście uważam, że to jest bardzo trudny temat, bolesny i trzeba go dotknąć, tak jak mówiłam. Może trzeba się trochę ubrudzić, więc w zasadzie jestem wdzięczna Ance, że powiedziała to tak ostro, bo zwróciła uwagę na jakąś pewnie naszą prawdę. Nie wiem jak David, ale bardzo mi się też podobało jego wystąpienie i jest bardzo ciekawe, że to one były, to co on mówił i to co ja było tak bliskie, chociaż nie umawialiśmy się ze sobą i o tym już sobie powiedzieliśmy w przerwie, że to było zaskakujące. I chciałam też podziękować Luizie Nader za jej spostrzeżenia dotyczące wstydu, bo rzeczywiście uważam, że to poczucie wstydu, które właśnie dostrzegłam taką dziwną emocję w tych późnych pracach Wróblewskiego, coś ma wspólnego zarówno z tym socem okropnym, jak i z wojną. I ty zadałaś pytanie o traumę, prawda? Pomyśleć czy wyobrazić? Mhm. No dla mnie te obrazy Wróblewskiego są wyobrażeniem śmierci poza traumą. Bo przecież trauma to jest to, o czym nie pamiętamy, tak? Według takich psychologicznych, psychoanalitycznych analiz, więc wydaje mi się, że odwaga tych prac, tych rozstrzelań polega na tym, na wyjściu naprzeciw i skonfrontowaniu się z tym, co właśnie się pamięta i co można przedstawić. Takiej odwadze przyznania się, że właśnie to nie jest trauma. To znaczy, że no ja mogę właśnie z tym wyjść i skonfrontować się z tym, co widziałem. To jest takie proste dla mnie.
Jeżeli nikt inny nie ma pytań, a jeżeli ktoś ma, to niech powie, to natychmiast oddam mikrofon. Ale jeżeli nie ma jeszcze pytań, to chciałam tylko powiedzieć, dlaczego tak zapytałam się o to, czy można pomyśleć śmierć u Wróblewskiego oczywiście, poza traumą i czy można pomyśleć tego świadka i świadectwo poza traumą, bo właśnie to wystąpienie Doroty i wystąpienie też Davida dało mi bardzo wiele do myślenia, dlatego że pomyślałam sobie, że po prostu ten chłopiec, który tam stoi i potem w tych portretach jest tak strasznie dużo czerwieni, a ten chłopiec, który tam stoi, przybiera na jednym z rozstrzelań taką pozycję wstydu. I Kasia wczoraj mówiła o Agambenie, tam jest taki piękny pasus o tym, że ta śmierć niegodna, która tutaj ma miejsce, bo to nie jest śmierć godna, to jest śmierć niegodna, z łapanki i bardzo przypadkowa, ta akcydentalna śmierć. Agamben pisze o tym, że ta śmierć przypadkowa właśnie wiąże się z doświadczeniem wstydu. Wstydu, że właśnie ja zostałem wybrany. Dlaczego? I wydaje mi się, że ten chłopiec, to jest ciekawe, że on stoi w takiej dziwnej pozycji wstydu. Może wcale o tym Wróblewski nie myślał, ale on ma taką pozycję wstydu. Wstydzi się za wstyd ojca może. Może wstydzi się za wstyd tego, które tej akcydentalnej śmierci podlega. Niekoniecznie ojciec, tylko ten, który stoi obok. Dlatego ten wstyd mi się wydał ważny, jako może jedna z licznych ram po prostu interpretacyjnych, w jakich można by tego Wróblewskiego jeszcze ustawić. I pomyślałam sobie też o tej twarzy niesamowitej, o tym portrecie mężczyzny, którego przywołał David. On też się zalewa takim przedziwnym rumieńcem. I pomyślałam sobie, że po prostu w tej takiej naszej bardzo bezwstydnej kulturze pomyślenie sobie Wróblewskiego przez wstyd, co mi się udało pomyśleć przez Dorotę, nie wiem, może byłoby ciekawe. To dziękuję, już oddaję mikrofon.
Bardzo dzisiaj dziękujemy za te uwagi. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Ja przejęłam mikrofon, bo przeszliśmy na polski, więc mamy tu. Doszły nas głosy, że pan Strumiło chciałby zabrać głos. Ja może dam mikrofon. Nie, nie trzeba, nie trzeba, można ostrożnie.
Będzie mi łatwiej mówić twarzą w twarz. I państwu będzie wygodniej. Witam. Uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę.
Bardzo proszę.
Jak państwo widzą, jestem człowiekiem, który ma już siwą brodę i siwe, rzadkie włosy i czuję na sobie brzemię czasu. Jestem rówieśnikiem Andrzeja Wróblewskiego. Urodziliśmy się w roku 1927, w czasach kryzysu na świecie. Urodziliśmy się w tym samym mieście, w Wilnie. Mieliśmy bardzo podobne losy w młodości. Jego ojciec zginął z rąk Niemców, mój zginął zamęczony w obozie sowieckim. Spotkaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych w roku 1947. Ja tam znalazłem się po 2 latach pracy z profesorem Władysławem Strzemińskim, charyzmatycznym, no powiedziałbym, wyznawcą, nie, prorokiem, może bardziej, awangardy europejskiej i światowej. To, co zobaczyłem w Akademii Sztuk Pięknych, wydało mi się strupieszałą metodą, popłuczynami po KP, Komitecie Paryskim, bezradną paplaniną malarską, pozbawioną możliwości ustosunkowania się do czasu, który mieliśmy za plecami. My. Dlatego też pozwolę sobie przypisać tę rolę. Byłem inicjatorem, założycielem i przewodniczącym tej grupy samokształceniowej, która miała na celu wyjście z tej sytuacji, znalezienie takich środków wyrazu, które pozwoliłyby opowiedzieć o naszym losie, o czasie, który mamy za plecami, o czasie, który będzie przed nami. To nieprawda, że realizm socjalistyczny w wydaniu moskiewskim był naszym pierwowzorem. My szukaliśmy rozwiązań może bliższych Fugeronowi, Taslickiemu, Gutuzo. Sięgaliśmy po wzorce Meksykanów, Siqueirosa i Ribeiry. To były nasze ideały. One zostały oczywiście przez czas zdeformowane czy zniszczone. Zostały w jakiś sposób No powiedzmy sobie, no niezrealizowane i tak się stało. Ja mogę powiedzieć o Andrzeju, że był to człowiek niewielki i niemocnej budowy. A w tamtym czasie w Akademii było paru silnych chłopaków. I ja miałem dobrą kondycję i był starowiejski byk. I my próbowaliśmy się na rękę z Andrzejem Wróblewskim. I Andrzej Wróblewski dotrzymywał nam kroku. Bladł, wargi mu siniały, zaciskał zęby, ale nie chciał się poddać. I myślę, że jego sztuka jest właśnie wyrazem tej siły wewnętrznej, która w nim była. Zupełnie nieproporcjonalnej do postaci. Poza tym Andrzej był może bogatszy od nas w sensie intelektualnym, w sensie refleksji, bo studiował jednocześnie na uniwersytecie. Studiował historię sztuki, myśmy studiowali w akademii. To koło samokształceniowe składało się z wielu interesujących ludzi, z których niektórzy wyrośli na dojrzałych artystów, bo tam był Andrzej Wajda, był Jan Tarasin, był Walerian Borowczyk, był Damasiewicz, byli tam ludzie, którzy w jakiś sposób zapisali się w naszej kulturze. Co ja jeszcze powinienem powiedzieć? Uczciwie, jak mnie ktoś zapyta, jakie obrazy w ubiegłym wieku ja cenię, czy które są mi najserdeczniej bliskie, to zawsze mówię Czarny kwadrat Malewicza i Rozstrzelanie Andrzeja Wróblewskiego. I dziękuję Państwu.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Czy są jakieś komentarze? Pytania do panelistów.
Piękna puenta.
Tak, to była piękna puenta. Jeśli nie ma żadnych pytań, żadnych wymagających... Jest? Tak? Ja nie widzę. Bardzo proszę.
Halo? Chciałem się odnieść do wypowiedzi pani Ziółkowskiej i pana Grzybały, mianowicie do nadawania tytułów pracom przez matkę. Ponieważ mieliśmy tutaj dzisiaj w dwóch czy trzech wystąpieniach przykład błędnej interpretacji pracy źle opisanej przez matkę. Była to praca Kikuty z Muzeum Narodowego w Warszawie, Monotypia. Kikuty to jest tytuł nadany przez mamę. Matka się starała nadawać tytuły opisowe i trzeba ją za to całować po rękach, bo dzięki temu wiemy, co było na tych pracach. Ale kiedy ten tytuł opisowy jest bardzo łatwo zmetaforyzować, to tak jak w przypadku pracy Kikuty, okazuje się, że on pobudza wyobraźnię badaczy. Tymczasem ta praca ma na dole, po lewej stronie, wpisany ołóweczkiem mały tytuł Monty. Tajemnicze dość słowo Monty, prawda? Monty. Jest to popularne spieszczenie, popularne w Anglii, spieszczenie nazwiska wielkiego bohatera narodowego angielskiego, marszałka Montgomery'ego, Lisa Pustyni, czy Lwa Pustyni, który pokonał tego Rumla, Lisa Pustyni. No, jednym słowem dowodził czołgami, prawda, w tej Afryce. I w latach 50. był głównodowodzącym sił Paktu Północnoatlantyckiego w Europie. Także to jest to po prostu szyderczy wizerunek tego Montiego. postaci niezwykle w Anglii popularnej, do dzisiaj funkcjonują jego wizerunki w kulturze popularnej angielskiej. Przeważnie się go przedstawia tak, że mu głowa wystaje z czołgu, a zamiast penisa jest to wielka lufa tej armaty. Natomiast Wróblewski pokazał go inaczej. Ta lufa wystaje mu zamiast głowy, no bo wiadomo, że pokazał go jako militarystę, zgodnie z duchem tej stalinowskiej epoki, zagrożenie pokoju światowego. Więc taka jest prosta interpretacja tej pracy, zgodna z tytułem autorskim. Nie trzeba jakby no, dużo tutaj wymyślać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Okej, słuchajcie. Wchodzimy w szczegółową dyskusję na temat tej pracy. Dobrze.
Nie, tutaj nie będę rozwijał tego, ale to jest dokładnie przykład na to, o czym mówiliśmy, więc jakby cieszymy się, że jest kolejne spostrzeżenie w ramach tych tytułów autorskich, nie.
Dziękujemy. Czy jeszcze są jakieś pilne kwestie? Coś, co na zakończenie albo jest komentarzem do któregoś z referatów. Jeśli nie widzę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to, że wytrwali Państwo z nami, ale myślę, że było warto, że była to bardzo ciekawa i bardzo intensywna sesja. My obiecujemy, po pierwsze sesja jest nagrana, więc cała konferencja jest nagrana, więc będzie dostępna już wkrótce na naszej stronie internetowej. My będziemy pracowali przez kilka następnych miesięcy nad publikacją, czyli te teksty z pewnością opracowane i wyedytowane będą dostępne i mam nadzieję, że to jest początek dyskusji, czy może nie tyle początek, co jakiś fragment dyskusji, która będzie kontynuowana, a my będziemy starali się dostarczać jako instytucja materiału. Bardzo wszystkim dziękuję, wszystkim panelistom, wszystkim uczestnikom i do zobaczenia przy następnej okazji przy pracy nad Andrzejem Wróblewskim i jego spuścizną.
Dziękuję bardzo.